Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnych aspektach codzienności. Niedawno w audycji Chronograf Piotr Sobolewski przypominał nam postać jezuity Michała Bojma. Michał Piotr Bojm, urodzony w 1612 roku we Lwowie, polski jezuita, przebywał także w kaliskim klasztorze. Orientalista, misjonarz w Chinach, przyrodnik, kartograf, jeden z pierwszych europejskich sinologów. Propagował chińską medycynę, sporządził Atlas Chin, autor dzieła Flora Chińska, propagator chińskiej medycyny w Europie oraz poseł cesarza Yongli, którego ochrzcił, do papieża. Wrócił do Chin i tam zmarł w sierpniu 1659 roku. Dziś los sprawił nam niezwykłą okazję. Podczas sympozjum ignacjańskiego u ojców jezuitów w Kaliszu jednym z gości, prelegentów, jest ojciec Mateusz Orłowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Oprócz tego, że ojciec Mateusz jest jezuitą, który żyje duchowością ignacjańską, jest również misjonarzem. I to misjonarzem właśnie z Dalekiego Wschodu, z Chin. Ojcze Mateuszu, jak się zostaje misjonarzem i to jeszcze w tak egzotycznym kraju?
Jest to rzeczywiście dosyć egzotyczne i sam pomysł jest dosyć egzotyczny. My jako jezuici mamy długą tradycję właśnie misji na całym świecie, między innymi na Dalekim Wschodzie. I w moim przypadku takie spojrzenie właśnie tam w kierunku Chin miało miejsce w trakcie studiów, w trakcie formacji zakonnej, kiedy studiowałem filozofię w Krakowie. Dostaliśmy takie ulotki, z tego co pamiętam, właśnie zapraszające nas, młodych jezuitów, na taki program właśnie misyjny, na studia na Tajwanie i też w Chinach kontynentalnych. Taki trzyletni program, właśnie 2 lata nauki języka i potem rok takiej pracy duszpasterskiej. No i tak sobie popatrzyłem na to, myślałem, no ciekawy program, dosyć egzotyczny, ale intrygujący, no ale potem zostawiłem to. Natomiast rok później jeden z kolegów, jeden z kleryków wyjechał na ten program i rok później, kiedy wrócił do Polski, zaczął opowiadać o jego takich doświadczeniach, co tam się dzieje, co tam się robi. Zaczął mówić troszeczkę w języku chińskim. No i to mnie jeszcze bardziej zaintrygowało. Do tego doszła taka świadomość, czy takie poczucie, no dobrze, jesteśmy w Polsce, w polskim kościele, jest tutaj dużo powołań, przynajmniej takie miałem odczucie, teraz trochę inaczej może na to patrzę, ale na tamten czas miałem takie poczucie, że no dobrze, jest tutaj nas tak dużo, tam Chiny, ogromny kraj, ogromne potrzeby, też kościół gdzieś w takiej trudnej sytuacji i może rzeczywiście jest jakaś też w tym Boży zamysł, żebym ja mógł tam spróbować coś też dać z siebie. No i do tego jeszcze pewnie trochę taka ambicja, że no, ten język chiński, jeden z najtrudniejszych języków świata, no ja jestem dosyć ambitny i też lubię się uczyć, więc pomyślałem, no dobrze, może spróbuję, może podejmę się tego, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I poprosiłem ojca prowincjała, naszego przełożonego, o właśnie możliwość takiego wyjazdu i spotkała mnie odpowiedź pozytywna, właśnie możliwość wyjazdu do Pekinu, do samego centrum komunistycznych Chin. Większość z jezuitów jeździ najpierw na Tajwan. Tajwan, te demokratyczne Chiny, to jest nieco inne doświadczenie niż Chiny właśnie kontynentalne i Pekin. Także tym bardziej było to ciekawe doświadczenie najpierw pojechać tam i miałem tam okazję właśnie przez rok studiować język chiński i też poznawać Chiny, podróżować też po Chinach w różne dalekie zakątki tego kraju, zobaczyć ogrom ich różnorodności.
Takie w czas o rekolekcje.
Tak, przy czym jeśli chodzi o taki aspekt właśnie wczasowy i rekolekcyjny, to tak jak i na wczasach i na rekolekcjach są momenty przyjemne i momenty nieprzyjemne. I tak się śmieję, że to doświadczenie bycia na Dalekim Wschodzie, już w takiej dłuższej perspektywie czasu, właśnie kilku miesięcy czy roku, no to jest doświadczenie, gdzie są elementy fascynujące i przerażające, no bo jednak ten szok kulturowy jest dosyć mocny i na początku jest fajnie, jest ciepło, jest egzotycznie, jest kolorowo, no ale potem już zaczyna brakować tego, co domowe, tego, co nasze, ludzie, którzy właśnie cały czas oglądają się i zwracają uwagę na to, że jestem jakiś inny, że nie potrafię się porozumieć, no to już zaczyna trochę doskwierać, to już nie jest takie fajne.
W jakim wieku ta decyzja została podjęta i na jakim etapie formacji?
Tak, to było w trakcie, gdzieś tak w połowie formacji takiej naszej zakonnej przed święceniami, czyli miałem wtedy 26 lat i to było już, byłem 7 lat w zakonie, także miałem już jakieś doświadczenie życia zakonnego, studiów filozofii, też takiej praktyki duszpasterskiej w Polsce, no i właśnie potem ta decyzja o tym wyjeździe nastąpiła.
Ten pierwszy etap to jest ochronka, tak. To jest szkółka, tak? Tak. Język, zwiedzanie. Tak. A kiedy następuje ten pierwszy krok w chmurach kapłańskich?
Pierwszy krok w chmurach nastąpił potem, kiedy już teraz, to było już niedawno, bo potem wróciłem do Polski, skończyłem studia z teologii i zostałem wyświęcony. I potem właśnie skończyłem też studia w Poznaniu z malarstwa, no i pojechałem na Tajwan właśnie już w takiej wersji bardziej już duszpasterskiej, tak, jako ksiądz, gdzie mogłem już coś zrobić, tak, mogłem już jakoś działać, coś dać z siebie. No i tu rzeczywiście też jest to kolejne wyzwanie, no bo co innego jest rozmawiać po chińsku z panią nauczycielką, omawiać podręcznik, no a co innego jest przygotować kazanie albo odprawić mszę. To było duże wyzwanie, albo no to już w ogóle to był szczyt takich językowych moich zmagań, no to było słuchanie spowiedzi, tak, w języku chińskim.
Wyobrażam sobie.
Tak, także teraz, kiedy siadam do konfesjonału, to dziękuję zawsze Panu Bogu, że będzie to język, który zrozumiem, że w języku polskim.
A tutaj ksiądz tak mimochodem wspomniał o swojej drugiej pasji, malarstwo właśnie. Tak. Kiedy to zakiełkowało?
To zakiełkowało wcześniej. Sztuka jest jakoś mi bliska, jest myślę takim wrażliwym człowiekiem na takie aspekty wizualnego piękna. I w zasadzie od momentu, kiedy wstąpiłem do zakonu, właśnie w wieku 19 lat, to zacząłem coś tworzyć, coś malować, rysować. Natomiast w trakcie jakby bycia w zakonie okazywało się to też jakoś, nie wiem, przydatne czy pożyteczne w takich celach, gdzieś coś namalować do jakiejś kaplicy, komuś namalować coś, co mógłby podarować jako prezent. Teraz w Polsce modne jest takie odkrywanie duchowości wschodu poprzez ikony, więc też malowanie ikon. Także tutaj w tym kierunku się rozwijałem swoją drogą. No, może to jest jakiś aspekt, który może tak pomagał mi w nauce chińskiego, który też jest językiem wizualnym, obrazkowym. Także może takie predyspozycje trochę ku temu miałem, czy gdzieś te rzeczy się łączyły, czy taka też po prostu przyjemność z uczenia się czegoś. Też bardzo lubię uczyć się tworzyć, malować i uczyć się języków.
A inspiracje chińskie w malarstwie? Czy tam ikony w stylu dalekowschodnim?
Nie. Ja jestem fanem sztuki zachodniej i jestem tak zachodni, jak tylko można. Także nie jestem fanem sztuki wschodniej.
Zanim przejdziemy jeszcze do specyfiki kościoła katolickiego w Chinach, chciałem zapytać właśnie o te umiejętności językowe, również pisania w tym języku. Co sprawia największą trudność?
Trudności jest wiele i są duże i małe. W języku chińskim paradoksalnie najmniejszą trudnością dla Polaka jest wymowa słów. Słowa są dosyć łatwe, tym bardziej, że w języku chińskim te dźwięki, które wymawiamy, one są bardzo podobne do języka polskiego. Tam jest szy, takie czy i te dźwięki, które my znamy, one są dużo trudniejsze dla innych narodowości. Dla nas są dosyć proste. Natomiast problemem są tony. W języku chińskim, język chiński to jest język tonalny i są tam cztery, czy możemy mówić nawet pięciu tonach i ta sama sylaba, czy to samo słowo wypowiedziane na innym tonie ma inne znaczenie. I to nam troszeczkę burzy system posługiwania się językiem, ponieważ kiedy w języku chińskim powiemy słowo ma i powiemy słowo ma, to ma to zupełnie inne znaczenie. Ma oznacza konia. Ma oznacza mamę. Więc kiedy powiem wo ma, to powiem mój koń, a jeżeli powiem wo ma, powiem moja mama. To rodzi całą serię różnych nieporozumień, kiedy to obcokrajowcy próbują coś powiedzieć, no i Chińczycy robią wielkie oczy, tak? Chcemy coś powiedzieć, coś normalnego, tak? Powiemy zhu jiao, albo powiemy zhu jiao. Jedno to znaczy biskup, ksiądz biskup, a drugi to znaczy golonka. Także mamy do czynienia z takimi zbieżnościami. Dla Chińczyka to jest oczywiste. Ten ton jest, on go chwyta od dziecka, tak? On się uczy tego, że jiao i jiao to są dwa różne słowa. Natomiast dla nas jest to koncept, który musimy poznać od zera, a posługiwanie się nim takie płynne jest bardzo trudne. Także wymaga to naprawdę wielu lat takiego uczenia się. No a druga trudność, największa w języku chińskim, wydaje mi się jeszcze większa od tonów, bo relatywnie mówienie po chińsku jest relatywnie proste, są znaki. Ponieważ znaki chiński jest językiem obrazkowym i tam każde słowo jest opatrzone innym znakiem i ten znak, sposób jaki go przeczytamy, to jest po prostu obrazek. W nim nie mamy podpowiedzi, jak go przeczytać. Więc musimy każdy znak nauczyć się na pamięć, jak go przeczytać. Więc znaczek właśnie wspomnianego konia będzie inny niż mamy, mimo że ma ten sam dźwięk, to będzie ma. Więc tych znaczków jest mnóstwo i wszystkie je przeczytamy, na przykład ma, ale one będą różniły się właśnie tym znaczkiem. Właśnie to jest też inny koncept języka. Dlatego chiński jest pod tym względem trudny. No i ilość tych znaków jest bardzo duża, to jest kilkanaście tysięcy. W języku takim codziennym wystarczą nam powiedzmy 3-4 tysiące tych znaków, ale to i tak jest bardzo dużo. Dla takiego obcokrajowca no jest to ogromne wyzwanie, szczególnie dlatego, że musimy uświadomić sobie, że Chińczycy uczą się tych znaków w zasadzie no, do takiego wieku nastoletniego. Oni po prostu w szkole uczą się znaków, tak jak my literek, to oni się tego uczą się tych literek do wieku 14 czy tam kilkunastu lat, codziennie poznając nowe znaki, ucząc się ich na pamięć, pisząc je po kilkaset razy. I tego się nie da przeskoczyć, tego się nie da zrobić w rok. Nie da się zrobić kursu przyspieszonego znaków chińskich, więc trzeba po prostu poświęcić na to kilka lat, jeżeli chcemy się nauczyć tych znaków, je rozpoznawać i czytać. Dlatego jest to bardzo trudne, no i wymaga to ogromnej determinacji. I jeszcze dodatkową trudnością jest to, że bardzo wolno się zapamiętuje te znaki, a bardzo szybko się je zapomina.
A jakaś intuicyjność jest, tak jak w językach europejskich, że jednak można zgadnąć słowotwórstwo, jak funkcjonuje?
W niewielkim stopniu, bardzo niewielkim. Są takie podręczniki teraz modne, które mówią, jakby tak próbują nas skusić tym, że język chiński, jeśli chodzi o znaki, jest taki logiczny, że bo każda chińska litera, ona składa się z takich komponentów, na przykład znak słońca, nie wiem, księżyca, znak kobiety, znak dziecka, takie elementy, które składają się na te bardziej złożone słowa. I faktycznie, jeżeli poznamy tą bazę tych podstawowych znaków, to możemy się czegoś czasem domyśleć, ale to w praktyce to działa, nie wiem, w 5%. Wszystko pozostałe to jest abstrakcyjne. Albo już ta łączność z tym pierwowzorem dawnym, dawnym, sprzed kilku tysięcy lat już zanikła.
Tak jak mówią Chińczycy, że trzeba zrobić pierwszy krok, żeby dojść na koniec świata. To jest dopiero ten pierwszy kroczek właściwie, tak, w poznawaniu tej kultury. Gościliśmy w naszym studiu misjonarzy z Afryki, z Ameryki Południowej. Właśnie, jaką funkcję, jaką rolę pełnią misjonarze w Azji, w Chinach?
W Azji i w Chinach misyjność Kościoła wyrażała się w inny sposób, myślę, niż w Afryce czy w Ameryce Południowej. Od początku mieliśmy do czynienia z wysoko rozwiniętą kulturą. I Kościół też częściowo realizował takie zadania, powiedzmy takie, na przykład zakładał szkoły tak edukacyjne, czy nie wiem, szpitale. Tak, w Chinach też to miało miejsce, ale nie aż na taką skalę. No i też z racji takiej podejrzliwości ze strony władz, która nie tylko ma miejsce teraz, ponieważ rządzą Chinami komuniści, ale już dużo wcześniej mieliśmy z nią do czynienia, no obcokrajowcy, pozaświatowcy, oni byli traktowani jako potencjalne zagrożenie dla integralności Chin. Ta nauka była czymś obcym. Dla konfucjanizmu, dla daoizmu. Chińczycy mieli swoją religię, nie potrzebowali nowej religii. Mieli odpowiedzi na pytania takie egzystencjalne. I chrześcijaństwo w tym sensie, moglibyśmy powiedzieć, nie było dla nich aż tak atrakcyjne. No i miało dużą trudność i ma do tej pory właśnie z takim zakorzenieniem się, z takim byciem właśnie tam na stałe. Stąd cały czas w zasadzie borykamy się z takim problemem, jak ten Kościół ma tam funkcjonować, szczególnie właśnie misyjny. Oczywiście żyjemy już w takich czasach, kiedy pewne struktury właśnie, które kiedyś były misyjne, teraz już są chińskie, tak? Już one są jakby autonomiczne. Ten Kościół tworzą już w zdecydowanej większości sami Chińczycy, czy to w Chinach kontynentalnych, czy na Tajwanie. No na Tajwanie może jeszcze nie, ale w Chinach kontynentalnych to są Chińczycy. No to ten Kościół jakby rozwija się już swoim, można powiedzieć, rytmem według swojego ducha. Natomiast my jako misjonarze możemy go w różny sposób wspierać. Podam taki ciekawy przykład. W Chinach kontynentalnych władze komunistyczne zabraniają przyjazdu misjonarzy, no ale No ale właśnie, jakoś tam misjonarze wspierają i na przykład rozwijają się tam dynamiczne zgromadzenia zakonne, szczególnie żeńskie. I ciekawe jest takie właśnie zjawisko, że biskupi chcą, żeby w każdej diecezji był jakiś zakon żeński. No i tutaj mamy do czynienia z takim zerwaniem tradycji. No w Polsce mamy oczywiście zakony, które mają ogromną historię, mają swoją tradycję, swoje klasztory. Natomiast tam w Chinach jest coś takiego, no to załóżmy klasztor żeński. I teraz zakładany zostaje jakiś klasztor, który jest trochę taki z powietrza wzięty. Albo on jest kontynuacją jakiegoś dawnego zgromadzenia, które już wymarło. Jest na przykład jedna siostra czy dwie, które mają 90 lat. Nie ma żadnych dokumentów i konstytucje tego zakonu są odtwarzane z pamięci tej najstarszej siostry. I teraz my, jako misjonarze z Zachodu, już nie tyle naszą rolą jest, nie wiem, przyjazd tam i, prawda, jakby organizowanie ich życia właśnie w tym zakonie, ale na przykład pomoc tym siostrom w formacji. One przyjeżdżają na przykład na studia tutaj na Zachód, albo niektórzy właśnie księży czy zakonnicy jadą tam z jakimiś warsztatami, rekolekcjami, służą takim wsparciem w budowaniu różnych struktur, takim know-how, jak coś skonstruować, zrobić, ale potem ten kościół już jest samodzielny, tak? My im pomagamy też być samodzielnymi. Myślę, że to jest bardzo ważne.
Tak jak ojciec mówi, zupełnie inne działanie misyjne. Wyobrażamy sobie misjonarza, który zakłada szkółkę, buduje jakiś dach, tablicę, uczy doić kozy, higieny. Tutaj trafiamy w świat, który to wszystko już ma. Ma zdobycze cywilizacyjne starsze niż świat zachodni. A jeszcze słowo misjonarz pewnie się bardziej kojarzy ze szpiegiem niż z kapłanem. Funkcja ojca też nie była oficjalnie nazwana misjonarską funkcją, tylko właśnie jak to było?
Tak. Znaczy na Tajwanie, Tajwan jako Chiny w wersji demokratycznej, tam jest normalnie wiza misjonarska i można tam pracować misyjnie. Natomiast w Chinach kontynentalnych nie ma czegoś takiego. Nie ma misjonarzy. A jeżeli są, no to są właśnie pod przykrywką, tak tu mówimy. To znaczy ewangelizują, czy to jest taka bardziej preewangelizacja. Jest garstka ludzi z Zachodu, właśnie księży czy zakonników, którzy pracują na uniwersytetach, czy w jakichś instytucjach kulturalnych, czy społecznych, pomocy społecznej. I w taki sposób działają, no bo podstawą ich pobytu jest wiza pracownicza, tak, gdzieś są zatrudnieni, więc muszą mieć taką wizę. Ja byłem właśnie jako student, po prostu na wizie studenckiej. Problem jest taki w Chinach kontynentalnych, że w momencie, kiedy taki obcokrajowiec, taki misjonarz właśnie chciałby pracować misyjnie, zacząłby zapraszać Chińczyków z kontynentu na jakieś spotkania, próbował organizować jakieś duszpasterstwo, bardzo szybko skontaktowaliby się z nim panowie i powiedzieli mu, że nagle, że jego wiza się skończyła i że powinien wracać do domu.
Czyli tajne komplety zostają, tak jak w czasie konspiracji.
Tak, przy czym no, jest to właśnie w obecnych czasach bardzo trudne, bo wiemy, że teraz to ukrywanie różnych rzeczy jest praktycznie niemożliwe. Tak? Żyjemy w takim świecie, gdzie te telefony komórkowe i zdjęcia, no, bardzo łatwo coś wytropić. I Chiny jako obca kultura też jest dla nas trudna do zrozumienia. Ci ludzie, których byśmy zapraszali na te spotkania, nawet duszpasterskie, którzy by byli bardzo chętni, żeby się z nami spotkać, my często też mylnie odbieramy ich sygnały. Na przykład, kiedy byłem tam w Pekinie, to bardzo dużo osób chciało się ze mną po prostu spotykać i rozmawiać. Wziąć mój numer i iść ze mną gdzieś na spacer. Tak nieznajomy mężczyzna po prostu mówi, no jakby na takie zasadzie, chciałem się z tą zaprzyjaźnić i wybierzemy się, nie wiem, gdzieś na wycieczkę po mieście. Dlaczego? Dlatego, że jestem biały i że mówię po angielsku.
Atrakcja turystyczna.
Atrakcja turystyczna, ale dla nich jest to pewien taki, powiedzmy, nobilitacja, przywilej, tak, że mają kolegę z zagranicy, tak, że mają kolegę, który jest z Zachodu, później być może się jakoś to rozwinie, no myślą biznesowo, bo ci studenci, którzy właśnie, o których wspominam, czy ci ludzie, oni uczyli się też angielskiego, oni chcieli go po prostu poćwiczyć. Sobie trudno wyobrazić taką sytuację odwrotną w Polsce, kiedy byśmy zagadywali jakichś obcokrajowców, że chcemy się z nimi zaprzyjaźnić tylko po to, żeby poćwiczyć język. Natomiast w Chinach to normalnie działa. Tak samo Kościół, jako ludzie z Zachodu, Amerykanie czy ktoś inny, jest atrakcyjny też chociażby z tego względu, że można poćwiczyć tam angielski, można zdobyć sobie znajomych z Zachodu, może jakieś kontakty i potem wybrać się na Zachód i zamieszkać gdzieś. Oczywiście to też można wykorzystać jako jakąś platformę ewangelizacji, no ale trzeba być tego świadomym, że te motywacje są też jakby pomieszane. Część ludzi jest rzeczywiście zainteresowanych wiarą, ale dużo ludzi jest po prostu zainteresowanych takimi rzeczami, no, z których mogą mieć jakąś korzyść.
Na spotkaniu u ojców jezuitów mówił ojciec o parach młodych, które fotografują się przed świątynią katolicką. To ciekawa historia.
Tak, to jest ciekawe zjawisko i w wielu miejscach to spotkałem, że kiedy idziemy do jakiegoś właśnie dużego miasta chińskiego i w części miast są właśnie kościoły zbudowane dawniej przez misjonarzy w takim stylu zachodnim, kiedy jest ładna pogoda, jest słońce, no to znajdziemy przed nim nawet nie jedną, ale kilka par, które się w białych sukniach, kobieta, mężczyzna w garniturze i taki zespół fotograficzny. I one często, te pary właśnie są w takich odstępach, żeby nie wchodziły sobie w kadry, ale tych par może być 10, może być kilkanaście. I to nie jest tak, że to jest jeden moment, to jest przez cały dzień, tak? Te pary się zmieniają.
Plan fotograficzny.
Tak, bo mamy do czynienia na przykład z miastem, które ma, nie wiem, 5 milionów mieszkańców, no i jest tam jeden kościół, tak? Taki ładny, prawda, który się nadaje do tych zdjęć.
To jest Disneyland dla nich, tak.
Tak, to jest dla nich, dokładnie, to jest dla nich tak jak zdjęcie pod wieżą Eiffla dla nas, coś takiego, prawda? Coś ładnego, coś, co pokażą znajomym później, mimo że nie są to ludzie wierzący, nie mają nic wspólnego z kościołem, to jest dla nich taką atrakcją, ciekawostką, właśnie zdjęcie w białej sukni, no bo tradycyjnie oczywiście kolor biały nie jest kolorem ślubnym w Chinach, nie? To jest kolor czerwony, ale wybierają to, no bo to jest właśnie zachodnie, modne, ciekawe, intrygujące.
A jak wygląda duchowość Chińczyków w ogóle na ten miliardowy kraj? Jak inne religie funkcjonują i jak właśnie katolicyzm na ich tle wygląda?
To jest bardzo ciekawa rzeczywistość i bardzo skomplikowana, ponieważ Chińczycy z natury są ludźmi religijnymi. Moglibyśmy powiedzieć, trochę to brzmi pejoratywnie w naszym języku, zabobonnymi. Ale to dosyć dobrze oddaje. To znaczy oni wierzą w duchy, wierzą w jakieś siły ponadnaturalne. Ten świat jest duchowy w większości ludzi w ich rozumieniu, w demony, natomiast czy w jakąś opatrzność, tak, bóstw, które nam sprzyjają. Myślę, że większość Chińczyków jest otwarta na taką rzeczywistość i tak myśli. Natomiast jeśli chodzi o takie zadeklarowanie, przynależność do konkretnych religii, no to tu już jest zdecydowanie mniej osób. Ponieważ, jak wiemy, Chiny, kiedy stały się komunistyczne, przynajmniej na początku rządów komunistów, religia była czymś wrogim, czymś, co należało zlikwidować. Natomiast z czasem, szczególnie właśnie w tych ostatnich 2-3 dekadach, religia w zasadzie jakby staje się integralnym elementem tego pejzażu chińskiego. Znaczy, religia pod kontrolą jest okej. Nas to trochę szokuje, no bo nie wyobrażamy sobie czegoś takiego, żeby religia była pod kontrolą państwa, taką ścisłą jak w Chinach. No ale tak tam to funkcjonuje i dotyczy to nie tylko kościoła katolickiego, ale wszystkich religii. W Chinach mamy 5 religii, które są jakby oficjalnie zarejestrowane i można przynależeć właśnie do tych 5. Oficjalnie nie ma żadnych innych. To są buddyści, ich jest najwięcej, daoiści, muzułmanie, no i protestanci i katolicy. Protestanci też są bardzo liczną grupą. To już mówi się być może nawet o 100 milionach, także bardzo duża liczba. Ale to jest dosyć płynna ta przynależność do tych kościołów protestanckich i ona jest też taka, no, trudno to oszacować, trudno to zliczyć. Kościół katolicki to jest jakieś kilkanaście milionów dla porównania. Także w Chinach jest możliwość bycia człowiekiem wierzącym. Można to zrobić. Natomiast pytanie jest, czy ludzie chcą to robić, ponieważ tak naprawdę religią w tych współczesnych Chinach, jakbyśmy chcieli popatrzeć, czy takim obiektem kultu jest pieniądz, jest zamożność, jest kariera, jest sukces. Musimy sobie też uświadomić, że Chiny to jest kraj jedynaków. To są ludzie wychowani, to pokolenie właśnie jedynaków, zostali wychowani w takiej mentalności, w której oni są pępkiem świata. Rodzice całe życie oszczędzali na ich edukację, na to, żeby ich jak najlepiej wykształcić, zapewnić im jakieś dodatkowe przywileje, żeby wyprzedzili innych rówieśników, no i ci ludzie no widzą tylko sukces, tak? Widzą przed sobą jakiś sukces w firmie, w korporacji, no i ten świat religijny jest czymś takim no, niepotrzebnym, niekoniecznym, nie zapewniającym żadnego powodzenia czy sukcesu. Oczywiście każdy kij ma dwa końce i wiemy, że wiele osób się wypala w tym wyścigu szczurów, który jest nieporównywalnie większy niż tutaj u nas, w naszym kontekście i pracoholizmu chińskiego, który też jest ogromny. W obliczu tego wiele osób zwraca się ku religii i ku jakiejś głębszej rzeczywistości, takim pytaniom właśnie o sens tego wszystkiego, po co ja to robię, dlaczego ja pracuję, co jest też po tym moim życiu, tak, które się kiedyś skończy, które jest jakoś kruche i ulotne. No ale jest to pewne wyzwanie, ponieważ Chińczycy są krajem, który bardzo dynamicznie się rozwija i to w wielu aspektach wydaje się, że im jakby wystarcza, że zadowala, że stają się potęgą, że się rozwijają, że się bogacą.
Dlatego tak sukces chyba protestantyzmu wynika również z ich filozofii życia, że protestantyzm był nastawiony na rozwój materialny, kapitalizm właśnie wyrósł z tej religii.
Tak, dokładnie. I co ciekawe, właśnie takie zagłębie protestantyzmu w Chinach, to się mówi o takich właśnie biznesmenach chińskich, którzy osiągnęli sukces, karierę właśnie w biznesie i też są ludźmi wierzącymi. Są bardzo zamożni właśnie biznesmeni chińscy. Po drugiej stronie mamy do czynienia często z kościołem katolickim, który jest na prowincji, wśród biedoty, tak? Wśród tych ludzi, którzy żyją za tą miskę ryżu i dosłownie jedzą miskę ryżu codziennie jako swój posiłek. Chiny są bardzo zróżnicowane pod tym względem. Mamy bardzo takie duże kontrasty tych bogatych i biednych.
Rok temu tytuły prasowe grzmiały, że papież Franciszek zdradził chiński kościół. O co to chodziło?
Te głosy dotyczyły postawy papieża Franciszka wobec kościoła podziemnego, tak go nazywamy, czy nieoficjalnego kościoła w Chinach, bo kościół w Chinach w wyniku tego przejęcia władzy przez komunistów i takiego upaństwowienia też właśnie struktur religijnych wszystkich, nie tylko kościoła katolickiego, ale wszystkich, no księża w Chinach stanęli przed taką decyzją, albo staniemy się kościołem państwowym, albo przejdziemy do podziemi, no albo nas nie będzie, bo wiemy, że w Chinach bardzo ostre represje dotknęły duchownych, tych, którzy się nie podporządkowali pod te decyzje władz. Część została dosłownie zabitych czy uwięzionych. Wszyscy misjonarze zostali wyrzuceni z kraju, wszyscy obcokrajowcy. I ten kościół w tym momencie nastąpiło takie jego pęknięcie, że część duchownych stworzyło ten kościół państwowy, który jest pod nadzorem, częściowo taką kontrolą władz komunistycznych i kościół nieoficjalny, taki podziemny, który właśnie oparł się tej władzy państwowej. Od momentu tego rozdziału ta rzeczywistość w pewnych momentach się zaciera tych podziałów i ona jest dosyć skomplikowana i wielobarwna. Zarówno kościół ten podziemny, on w praktyce nie funkcjonuje jak podziemny. Ten kościół w wielu miejscach w Chinach funkcjonuje w sposób zupełnie jawny i otwarty za zgodą władz. Ale dotyczy to często takiego pragmatyzmu, że Chińczycy stawiają na pragmatyzm. Jeżeli jest jakaś wioska czy miejscowość, gdzie jest większość katolików i oni już tam są od lat wierzący i mają swój kościół, to go mają. I to jest ten kościół podziemny, nieoficjalny i nikt nie zamyka tego kościoła, on sobie funkcjonuje. On też jakoś służy lokalnej społeczności, powiedzmy tam jest jakaś szkoła, jakiś szpital czy jakiś dom pomocy dla osób starszych i władze lokalne się cieszą z tego wręcz i współpracują, mimo że to jest kościół podziemny, nielegalny. No ale z drugiej strony mamy na przykład duże miasta, w których te rzeczy są niedopuszczalne i jest tylko dopuszczalna, na przykład w Pekinie tak jest, tak? Pekin tutaj najbliżej właśnie centrum władzy też w Chinach, tam nie ma czegoś takiego, jest tylko kościół ten państwowy. No ale właśnie w tym kościele państwowym też większość biskupów, którzy zostali wyświęceni bez zgody Watykanu, którzy według prawa kanonicznego popadli w ekskomunikę, też na przestrzeni czasu oni różnymi kanałami, takimi nieoficjalnymi, uzyskiwali zgodę papieża, tak? Uzyskiwali tą legitymizację i w tym momencie bodajże 90% biskupów właśnie chińskich, czy nawet więcej, jest właśnie w łączności z papieżem. To jest trudna rzeczywistość, ponieważ papież, który powiedzmy nie opowiada się za jedną z tych stron, on w jakiś sposób zawsze jedną krzywdzi, tak? Czy tą drugą krzywdzi. Ci katolicy nieoficjalni, oni czują się jako kościół, który cierpiał i był wierny zawsze. I jakby oczekuje od papieża, czy oczekiwałby takiej łączności i tego, żeby kościół potępił właśnie ten kościół państwowy. No ale z drugiej strony kościół państwowy też tworzą ludzie, tworzą już go miliony wiernych. Myśląc perspektywicznie w ogóle o kościele w Chinach, to my musimy się uczyć jakby z tym kościołem współpracować. My musimy uczyć się jakiejś takiej drogi wzajemnego zrozumienia i wypracowania takiego modelu, w którym on też będzie miał jakąś dozę autonomii, To jest trudne, bo chcielibyśmy właśnie tej łączności, jedności, no ale zerwanie właśnie z tym kościołem państwowym, no wydaje się, że będzie z ogromną szkodą dla tej społeczności wiernych i nic tak naprawdę przez to nie uzyskamy. A tej społeczności kościoła podziemnego też to w żaden sposób nie pomoże.
A do jakich wspólnot trafił ojciec?
Właśnie, będąc tym studentem, wtedy po prostu jako taki trochę obserwator pojeździć i miałem okazję właśnie być kilka razy w katedrze w Pekinie, właśnie w tym kościele państwowym. I co ciekawe, ten kościół od strony takiej liturgicznej, duszpasterskiej, on wygląda tak jak kościół, jaki znamy. Tak jest wszystko tam, powiedziałbym, bardzo poprawne. Nabożeństwa, droga krzyżowa, Wielkanoc, w której uczestniczyłem, też dużo osób było wtedy chrzczonych, dorosłych. To było bardzo budujące i takie poruszające, że ten kościół tam był żywy, pełny kościół. Natomiast z drugiej strony miałem też okazję pojeździć właśnie na takie bardziej obrzeża, tam do tego kościoła nieoficjalnego. No ale tak jak mówię, ten kościół nieoficjalny też mnie zszokował, no bo to był ogromny budynek, ogromne seminarium. No i właśnie, ta rzeczywistość jest skomplikowana, że ten kościół podziemny to nie jest gdzieś, prawda, jakieś stodole ukryty, tylko po prostu wszyscy o wszystkim wiedzą. Natomiast biskup ma po prostu pewną umiejętność, wypracował sobie model współpracy z lokalnymi władzami, bo musimy sobie znowu uświadomić, że Chiny to jest ogromny kraj. To jest kraj wielkości Europy, bardzo zróżnicowany. Poszczególne regiony Chin, północna, południowa, zachodnia, wschodnia, one się różnią językiem, kulturą, mentalnością, właśnie religią. Też władze lokalne zupełnie inaczej traktują dane przypadki. To, co jest w jednej prowincji czymś niedopuszczalnym, w innej prowincji normalnie funkcjonuje. Tak samo jest z kościołem. W jednej prowincji mamy te dwa kościoły, które wzajemnie się zwalczają i konkurują ze sobą, a w innej prowincji one ze sobą współpracują. Ten podziemny i oficjalny.
To jest trochę jak u nas za komuny. Nie wolno, ale było.
Tak. Nie jest to na pewno czarno-biały rozdział. Kiedy my myślimy o tym, że to jest dwa kościoły, jeden jest taki, drugi jest taki, nie możemy tego tak. To jest całe spektrum różnych postaw, różnych zachowań. Też myślę od strony samych wierzących. Oni też, znaczy różnie jest traktowany ten podział. Dla jednych jest to coś ważnego, a dla innych być może to jest coś, no, coś już nieistotnego, szczególnie dla młodych pokoleń tych ludzi, którzy no, nie przeżyli tego momentu rozdziału i już nie mają takiej tej pamięci historycznej i gdzieś szukają tej łączności. Także wydaje mi się, że ten Kościół będzie zmierzał ku takiemu zjednoczeniu, no ale to jest trudny proces, na który będzie trzeba czasu.
Ten powrót do Chin, gdzie wtedy trafił ojciec? I jeszcze tak. Jak wygląda taki zwyczajny dzień pracy misjonarza?
To na Tajwanie. Na Tajwanie byłem w centrum stolicy Tajwanu, czyli w Tajpej. Też ogromne, bardzo nowoczesne miasto. No i co ciekawe i co dosyć uderzające, no to no właśnie, Tajwan jest bardzo nowoczesny, jest bardzo wysoko rozwiniętym krajem i jest to kraj demokratyczny i katolików jest chyba jeszcze mniej niż w Chinach kontynentalnych. To jest dosłownie kropelka. I wspólnoty ludzi wierzących i praca misyjna polega tam no, na towarzyszeniu małym wspólnotom. Ja byłem w drugiej co do wielkości największej parafii w Tajpej, w stolicy, w największym mieście. No i ta parafia była wielkości mojej parafii na wsi tutaj w Polsce. Także to było dosyć uderzające. I takie poczucie, że no jestem w największej tutaj parafii, no ale tu jest tam, nie wiem, 1500 wiernych w całej tej parafii.
Takie probostwo no, mizerne.
Tak, a tutaj miałem takie poczucie, no jesteśmy w największej parafii, tutaj po prostu to jest taki szczyt, taki top. Obok byłem w największy kościół w Tajpej, na Tajwanie, no dobrze, no u nas to w takich średnich miejscowościach są takie kościoły i to po kilka. Więc jakby ta skala jest zupełnie inna. Dzień życia misjonarza w moim przypadku jeszcze takiego początkującego, no to polegał na nauce języka, na zajęciach językowych, ale już takich zajęciach językowych właśnie ukierunkowanych na duszpasterstwo. No i to jest bezlitosne, bo znowu wracając do języka chińskiego. Chiński z racji tych znaków w połączeniu z duszpasterstwem jest ogromnym wyzwaniem. Ksiądz w Polsce, który odprawia mszę, ma mszał, tak? I sobie z tego mszału czyta. Mamy lekcjonarz, z którego czytamy czytania. I w Chinach oczywiście też mamy mszał i mamy lekcjonarz. No ale żeby umieć przeczytać z tego lekcjonarza i z tego mszału, no to trzeba się do tego przygotować. Sami Chińczycy, co mnie też zaskoczyło, dla nich to też nie jest taka prosta sprawa, sobie przeczytać czytanie. Też daje nam do myślenia. oni przygotowują się do czytania. Z moją nauczycielką chińskiego wiele razy to przerabiałem i ona sama mówiła wiele razy, że a tutaj ten człowiek to źle przeczytał. Mówiła o innych Tajwańczykach. Są różne regiony, różne dialekty, różne takie niuanse, które ludzie wtrącają, bo u nich w rodzinie się tak mówi, albo można to zrobić na dwa sposoby, a oni wybierają akurat ten gorszy zamiast tego właściwego. No i dla nas, obcokrajowców, przygotować sobie te kilka, na przykład z mszy świętej, kilka tych miejsc, które się zmieniają, to jest kilka godzin czasu, na początku szczególnie, żeby umieć to przeczytać. Już nie mówię o modlitwie eucharystycznej, czy o tych częściach stałych, które są w mszy. No je trzeba opanować, nagrać się, wysłać to nauczycielce, żeby ona to sprawdziła. Tak samo z Ewangelią. No a największym krzyżem jest utrapieniem jest przygotowanie kazania, no bo tu trzeba coś jeszcze napisać i to przetłumaczyć, żeby to miało ręce i nogi.
A spowiedź, śpiewy ich, czy to nie przeszkadzało, czy nie jest za głośno, jak to wygląda? I czy na przykład nie było pomyłki, ktoś się spowiada, byłem niegrzeczny dla mojej mamy, a tu wyszło, że niegrzeczny dla mojego konia, tak?
Tak, tak. To właśnie, jeśli chodzi o spowiedź, to trochę tej spowiedzi tam doświadczyłem, ale niedużo i to ze względu też, że Tajwańczycy się generalnie mało spowiadają, czy bardzo mało. To jest też inna trochę mentalność. To jest pierwsze takie zastrzeżenie, że generalnie mało się ludzie spowiadają. Ale od czasu do czasu ktoś się trafił, no i czasami to było tak, że ja dosłownie nic z tego nie zrozumiałem z tej spowiedzi. Albo zrozumiałem jakby początek i koniec. Częściej się tam domyślałem. Później, kiedy już troszeczkę dłużej tam byłem i trochę więcej rozumiałem, no to nawiązywała się jakaś rozmowa, coś dopytałem. Musimy oczywiście wziąć poprawkę na to, że spowiedź to jest specyficzny też kontekst. Ja się tak śmieję, że no w Polsce czasami na spowiedzi mówimy pewne rzeczy w taki sposób nie mówimy czegoś wprost, tak? Coś tam, coś ukradłem, nie wiem, coś zrobiłem, albo mówimy w taki sposób kolokwialny. Nie mówimy tego taką poprawną polszczyzną. Na przykład, że opuściłem niedzielę. No jak ktoś to powie po chińsku, to nic z tego nie zrozumiem, prawda? Bo ja się uczę takiego języka, jak jest w podręczniku, więc też starałem się pytać nauczycielki, jak wypowiada się takie grzechy, takie, jak to powiedzieć, jak to brzmi, tak? O czym oni mogą mi mówić? Ale to jest bardzo trudne, no bo właśnie to jest człowiek zawsze z jakimiś realnymi sprawami, problemami. To, że ja czegoś nie rozumiem, ktoś może odebrać, że ja go dopytuję, tak? A dlaczego to zrobił? A czemu? A ile razy? Też nie chcemy tej spowiedzi przerodzić w jakieś śledztwo.
Ojcze Mateuszu, ja serdecznie dziękuję, że zgodził się ojciec przyjść do naszego radia. Czas antenowy już przekroczyliśmy, ale myślę, że słuchacze nam wybaczą. Zapytam, czy jeszcze będzie powrót do Chin.
Na taki dłuższy czas nie planuję, ale jak najbardziej mam kontakty z tamtejszą właśnie społecznością z Wiednym i jakieś takie może krótsze projekty. No ja właśnie jestem artystą, też na koniec pobytu na Tajwanie zrobiłem tam taki duży, wielki obraz w jednej z auli, bardzo się podobał, dobrego pasterza z owieczkami, taki zachodni, ale spodobał im się.
Ale pasterz ze skośnymi oczami.
Nie. Bardziej taki blisko wschodni, ale owieczki polskie. Także może w jakichś takich właśnie kulturalnych, takiej wymianie, natomiast w takim dłuższym aspekcie wydaje mi się, że no tutaj też ten teren misyjny w Polsce się przede mną otwiera i tutaj też jakoś czuję się powołany, żeby tutaj działać.
Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina był ojciec Mateusz Orłowski, misjonarz, jezuita, prawie prosto z Chin. Na zakończenie, ojcze Mateuszu, poproszę pobłogosławić naszych słuchaczy po chińsku.
Okej, to po chińsku. Chińczycy pozdrawiają się na końcu, mówiąc tak, Tianzhu bao you, czyli niech Cię Bóg błogosławi. Tianzhu bao you. A takie błogosławieństwo, takie kapłańskie, to by było tak. Yuan quan de tianzhu jiangfu nimen, yin fu ji zi ji sheng sheng zhi min. Amen.
Amen.
Amen.